have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
To był taki dzień jak dziś. W roku 1938 30 października przypadał w niedzielę. Czy mogła być milsza propozycja na spędzenie tego wieczoru jak przy radiu? Dziś wraz z socjologiem Maciejem Kowalewskim oraz znawcą literatury i filmu science fiction Jerzym Koralewskim słuchać będziemy programu stacji CBS.
Dobry wieczór Państwu. Z hotelu Park Plaza w Nowym Jorku nadajemy muzykę w wykonaniu orkiestry Ramona Rachello. Na początek La Comparsita. Przerywamy nasz program, aby podać specjalny komunikat międzynarodowych wiadomości radiowych. O godzinie 19.40 czasu lokalnego profesor Farrell z obserwatorium Mount Jennings w Chicago zaobserwował wybuchy rozżarzonego gazu występujące w regularnych odstępach na Marsie. Spektroskop wykazuje, że gazem tym jest wodór, który zbliża się do Ziemi z niezwykłą szybkością. Obecnie wracamy do muzyki Ramona Rachello nadawanej z hotelu Park Plaza w Nowym Jorku.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you.
Proszę Państwa, mamy wiadomość z Trenton w stanie New Jersey. O 20.50 olbrzymi, płonący przedmiot, przypuszczalnie meteoryt, spadł na farmę w sąsiedztwie Grover's Mill, 22 mile od Toronto. Błysk na niebie był widoczny w promieniu kilkuset mil, a odgłos słychać było w Elizabeth pod Nowym Jorkiem. Wysłaliśmy na miejsce wydarzenia specjalną jednostkę, a nasz korespondent Carl Phillips przekaże Państwu wszelkie informacje, jak tylko dotrze na miejsce wypadku. Teraz posłuchajmy muzyki. Nadajemy Państwu sprawozdanie naocznych świadków wydarzeń na farmie pod Grover's Mill. Oddajemy głos naszemu reporterowi.
Nie wiem doprawdy, od czego zacząć opis niezwykłej sceny, jakiej jesteśmy świadkami. Widzę tuż przed sobą przedmiot do połowy zagrzebany w ziemi. Uderzenie musiało być niezwykle silne. Dookoła widać szczątki drzewa obalonego przez lądujący przedmiot. Sam przedmiot nie przypomina meteorytów, no w każdym razie z tych meteorytów, które widziałem, ma kształt olbrzymiego cylindra o średnicy około 30 jardów. Chciałbym odmalować Państwu atmosferę i tło tej fantastycznej sceny. Tuż za nami stoją zaparkowane setki samochodów. Policja stara się zamknąć drogę prowadzącą do farmy, ale nie daje rady. Przybywa coraz więcej samochodów. Odważniejsi próbują podejść do przedmiotu. Z wnętrza wydobywa się dziwny, brzęczący odgłos. Przysunę jeszcze trochę bliżej mikrofon. Odgłos jest bardzo wyraźny. Słyszą Państwo? Proszę Państwa, dzieje się coś niebywałego. Czubek przedmiotu obraca się teraz jak śruba. Pokrywa przedmiotu odpadła. Ktoś czy też coś próbuje wydostać się z otworu. Na tle czarnego otworu widzę teraz dwa świecące krążki. Może to oczy potwora?
Z minuty na minutę było coraz gorzej.
Czy Państwo mnie słyszycie? Z jamy wydobywa się jakiś garbaty kształt. Widać mały snop światła wychodzący jakby z lustra. Teraz lustro tryska płomieniem, który opada na komisarza i policjantów. Boże święty! Wszyscy trzej stają w ogniu. Teraz wszystko się pali. Ogień zbliża się, jest ze 20 kroków ode mnie.
Proszę Państwa, z przyczyn niezależnych od nas nie możemy nadawać dalszego ciągu audycji z Grover's Mill. Nasz reporter ma najwyraźniej jakieś trudności techniczne. Nawiążemy z nim kontakt, skoro tylko będzie to możliwe.
W taki właśnie sposób w październikowy wieczór 68 lat temu rozpoczęło się najsłynniejsze w historii słuchowisko radiowe.
Była jedną z audycji cyklu prowadzonego przez Orsona Wellesa, który robił adaptacje literackie różnych powieści. Ale o ile poprzednie, dobrze zrobione, nie miały żadnego echa, to adaptacji powieści Herberta George'a Wellesa Wojna Światów udało się zainteresować słuchaczy w niebywałym stopniu. 32 miliony, jak później obliczono, ludzi w całych Stanach Zjednoczonych słuchało audycji CBS. Było słuchowisko robione tak, jakby to był reportaż z pola bitwy. Rzeczywiście z pola bitwy, bo to była bitwa z Marsjanami. Reporter był jednym z tych nielicznych, którzy przeżyli. To wszystko było dramatycznie zrobione. Były efekty dźwiękowe, bo Orson Welles potrafił doskonale posługiwać się tym wówczas jeszcze nowym medium. Z tych 32 milionów słuchaczy tysiące poddało się panice, nie czekając do kolejnych przerw reklamowych, których później nadawano, że to jest tylko słuchowisko, adaptacja powieści. Ci spanikowani już w ogóle tego nie słuchali. Oni już uciekali. Na drogach wylotowych z Nowego Jorku zrobiły się korki. Pędzili niektórzy z nowe czasy z fantastyczną szybkością 100 km na godzinę. W samym Nowym Jorku policja odnotowała w krótkim czasie 2000 telefonów z prośbą o pomoc. Autostrady były zapchane, ludzie porzucali swoje mienie, brali tylko żywność, namioty, to co pomoże im przetrwać. W kościołach zaczęły dzwonić dzwony na trwogę. Tysiące ludzi udało się do spowiedzi. Tegoż samego dnia w Pittsburghu kobieta popełniła samobójstwo, truła się, żeby nie wpaść w ręce Marsjan. A amerykański Czerwony Krzyż jeszcze przez 6 tygodni po tej audycji szukał w górach i na pustyni ludzi, którzy uciekli przed Marsjanami. Działały przecież telefony, ludzie mało, że przez telefony, gdzieś na prowincji amerykańskiej, przez radio, jeżeli ktoś miał do dyspozycji krótkofalówki, ostrzegano się. I panika rosła, często zawiadomiony w ten sposób nie sprawdzał w ogóle w radiu, co nadają. Ba, wielu nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, tak jak to dzisiaj się robi, przełączmy się na jakąś inną stację radiową, co oni, a tam byłby zupełnie normalny program, z którego nie wynika, że jest jakakolwiek dramatyczna sytuacja. W takim momencie przecież by wszyscy nadawali to samo. Powiem jeszcze o jednym, że 3 lata później, kiedy doszło do napaści Japończyków na Pearl Harbor, kiedy do któregoś ze studiów radiowych wpadł człowiek, mówiąc, że napadli Japończycy na Pearl Harbor, reakcja była taka: o, Welles wrócił do radia.
Wróćmy do tej audycji z 30 października 1938 roku. To było genialne posunięcie, żeby tę powieść przedstawić w formie relacji reporterskich. Relacji na żywo. Zwykły, banalny, niedzielny program był przerywany coraz bardziej dramatycznymi komunikatami, relacjami z pola bitwy.
Gdyby ktoś, i byli też przecież tacy słuchacze, uważnie to śledził, to by wychwycił różne momenty, które by mu dały do zrozumienia, że to jest fikcja. Po pierwsze, cała dynamika tych wydarzeń. To była niecała godzina audycji, a w tym czasie rozwijało się tyle tych wydarzeń, że ktoś mógłby się spytać, jak to. Tylko podano komunikat o wybuchach na Marsie, lądowali Marsjanie, zaczęła się walka i już jest klęska w tak krótkim czasie. To byłoby niewyobrażalne. Dalej, w pewnym momencie występuje przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych, co jeszcze bardziej spotęgowało grozę, ale nie podano, któż to jest, nie podano imienia, nazwiska, bo to był fikcyjny przedstawiciel rządu.
W tym słuchowisku genialnym posunięciem także było granie ciszą, bo cisza w radiu to jest taki moment, kiedy wszyscy truchleją, bo coś się złego wydarzyło. Zepsuł się sprzęt, zemdlał speaker. Cisza w radiu jest czymś niepokojącym. Natomiast tam świadomie używano tej ciszy, bo były takie momenty, kiedy już właśnie dochodziło, powiedzmy, do starć i relacjonujący to reporter mówił, że oto wielkie machiny zaczynają atakować i nagle dziennikarz milknie.
W tej audycji było dużo efektów specjalnych, dźwiękowych. To wszystko było doskonale zrobione, ale właśnie były takie momenty, które podkreślały tę grozę. Był taki moment w tej audycji, kiedy nad miastem rozlega się dźwięk dzwonów i nagle koniec, jest chwila ciszy. Znów w domyśle, wszyscy tam zginęli, są tylko Marsjanie, a speaker mówi gdzieś z bezpiecznego miejsca, jest jedynym, który ocalał, jedynym, który przeżył. Ale też są momenty, kiedy i ci relacjonujący mówią, Nagle wszystko się przerywa, cisza, nie ma łączności.
For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here.
Suddenly leapt from house to house. The population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.
Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew.
Tysiące ludzi w Stanach Zjednoczonych uwierzyły, że nadawana przez CBS audycja jest relacją autentycznych wydarzeń. Dlaczego tak się stało? Poza tym, że było to po prostu świetnie zrobione, działające na wyobraźnię słuchowisko?
To było, można powiedzieć, coś podobnego do pierwszego pokazu filmowego braci Lumière, kiedy pokazywano ten wjeżdżający pociąg, lokomotywę hamującą na stacji, jadącą prosto na widzów, bo tak była ustawiona kamera. Widzowie tych pierwszych seansów uciekali na boki przerażeni, że ta lokomotywa na nich wjedzie. Tak samo było tu. Raz, że w to radio się wierzyło, bo nie było wcześniej takich sytuacji, bo nikt nie zrobił takiej audycji, w której by fikcję pokazywał jako prawdę. Właściwie można powiedzieć świadomie, w sposób taki chłodny oszukiwał słuchaczy. I drugie, była odpowiednia sytuacja międzynarodowa. Rok 1938, październik. Komunikaty z Europy były coraz to bardziej niepokojące. Fakt, że Amerykanie byli wówczas na uboczu, ale cały czas o tym w prasie pisano, o tym mówiono w radiu. W audycji były też takie sygnały, bo czy to napadli Marsjanie, a może to uderzyli Rosjanie, a może Niemcy, a może Japończycy, co zresztą sprawdziło się w 3 lata później. To był jeszcze czas tuż po tym wielkim kryzysie, gdzie ludziom źle się żyło, gdzie ludzie byli biedni, gdzie wiele było różnego nieszczęścia. To wszystko spowodowało, że łatwiej było w tę fikcję uwierzyć.
Ja nie wiem, czy to jest dobry trop. Znaczy to znaczyłoby, że tylko w pewnych momentach ludzie są bardziej podatni na tego typu przekaz, ale to chyba nie zależy od jakiejś takiej nerwowej atmosfery, która może panować w związku z trudnymi czasami, tylko tu odpowiedź chyba leży w samym źródle, czyli w tym, czym jest radio, czym są przekazywane wiadomości, czym są relacje reporterskie. To chyba tutaj trzeba byłoby szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie w to uwierzyli.
A dlaczego ludzie uwierzyli?
Radio, podejrzewam, że dzisiaj taką samą siłę oddziaływania ma telewizja. Z jednej strony jest widziane jak to coś, co nie jest dokładnie rzeczywistością, bo ani nie widać tego speakera, który mówi, ani nie widać muzyków, którzy grają marsza, który słychać z tego radia, ale jednocześnie nie jest bajką, on opowiada pewne historie prawdziwe. Radio jest odbierane jako coś, co rozpowszechnia pewne informacje, które z założenia są prawdziwe i które ma wyraźnie poddzielane typy rzeczywistości, o której mówi. Za chwilę opowiemy Państwu wymyśloną historię i słyszymy wymyśloną historię, a teraz usłyszymy wiadomości i słyszymy historie prawdziwe. Te typy historii są jakoś tam wyraźnie od siebie pooddzielane, przez co słuchacz jest w komfortowej sytuacji. I tutaj w tej audycji tego oddzielenia zabrakło, znaczy wszystko zostało wrzucone do jednej szufladki. Odbiorca nie miał możliwości jakby przestawienia się na ten tryb. Teraz słucham tego, co się wydarzyło naprawdę, a teraz słucham wymyślonej opowieści science fiction.
Czy ma to znaczenie, że to było akurat społeczeństwo amerykańskie? Bo wracając do tego, co pan powiedział na początku, że to właściwie nie ma znaczenia, w jakich to czasach się wydarzyło, pomyślałam sobie, że faktycznie tym bardziej, że Amerykanie nie są takim narodem, przynajmniej tak się to przedstawia, który myślał o wojnie.
No właśnie, z jednej strony nie mają takiej ponurej historii, jaką mają narody w Europie, gdzie przewalają się wojska z różnych stron i często kraje zmieniają swoje granice i tak dalej. Ale z drugiej strony jest taka powszechna, nie wiem czy prawdziwa, ale opinia o tym, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych to naród strachliwy i dość łatwowierny. Są takie przykłady, które pokazują, że wszelkiego rodzaju plotki czy pogłoski o jakichś grożących ludziom niebezpieczeństwach, epidemiach, które mają wybić całą ludzkość, najchętniej się przejmują właśnie tam. Wszystkie historie, te, które były po zamachach terrorystycznych, czy były to wielkie plotki, które mówią o tym, kto tak naprawdę rządzi światem, to chyba tam w Ameryce jest na to najpodatniejszy grunt. Proszę zobaczyć, co na przykład się działo z historią o kodzie Leonarda da Vinci. Tam całe rzesze wyznawców prawdy rzekomo objawionej w tej książce się pojawiały. Natomiast w Europie to wszystko jakoś tam z większym sceptycyzmem było przyjmowane. Na pewno nie z takim hura entuzjazmem jak w Stanach. Więc może jest tak rzeczywiście, że oni są bardziej podatni na tego typu historie, w których ktoś z niesprawdzonego źródła podaje sensacyjną informację i to zaczyna być traktowane jako prawda. Ale jeśli tak jest, to z czego to wynika? Czy to jest kwestia siły takiej mediów nieporównywalnej z tym, co jest u nas? Może luk wiedzy, czy wychowania? To też chyba byłoby za duże uproszczenie, bo głupota jest internacjonalna i samo niewiedzących jest w Stanach, co i w Europie. Ale chyba rzeczywiście coś takiego jest. Przy czym nie mówię tego z pozycji kogoś, kto nigdy nie dałby się nabrać na coś takiego, bo ja myślę, że przy dobrze nagranej audycji
dałby się pan nabrać.
No myślę, że tak.
A mi się wydawało, że myśmy się zmienili od tamtych czasów. Chodzi mi o to, że nasza wiara w media znacznie się zmniejszyła. Może w dużej mierze wynika to z faktu, że jestem Polką i żyłam w czasach socjalizmu, gdzie to, co w mediach było automatycznie skreślane. To nie tak. Nie wiem, być może to jest właśnie punkt widzenia Polki.
Tu zgoda, ale to chyba dotyczyłoby takich spraw o mniejszej ważności. Znaczy, mniej chyba ufamy dziennikarzom i w ogóle mediom, to prawda, ale chyba jeśli chodzi o takie sprawy dotyczące bieżącej polityki, dotyczące ideologii, partii politycznych i tak dalej. Natomiast chyba gdyby chodziło o jakieś sprawy związane z takim rzeczywiście nagłym wydarzeniem i dosyć sensacyjnym, no bo w końcu inwazja Marsjan należy do takiego wydarzenia. Oczywiście jakoś tam musiałoby to być przemienione na coś, co jest bardziej prawdopodobne współcześnie, ale tu chyba byśmy wierzyli. Te tak zwane breaking news, czyli te informacje, które przerywają nam program w postaci paska u dołu albo w postaci jakichś nagłych relacji, traktujemy serio. Nie wiem, może to moja łatwowierność albo naiwność, ale ja chyba gdyby był program telewizyjny przerwany jakąś taką wiadomością, która miałaby pozory wiarygodności i nie wyglądałaby na żart ani na jakieś artystyczne projekt, myślę, że chyba bym uwierzył w prawdziwość tego wydarzenia, a przynajmniej się zastanawiał nad tym.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. From Chickachickary to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum.
Chciałabym, żebyśmy teraz przyjrzeli się nieco literackiemu pierwowzorowi słuchowiska.
Książka Herberta George'a Wellsa, która została wydana w 1898 roku, pokazywała wojnę toczoną środkami, które wówczas były absolutną fantastyką, bo te urządzenia, które stosują Marsjanie, można by dziś porównać do laserów, ale wtedy w ogóle ani nie było takiego terminu, ani nie wiedziano, że coś takiego może być. To był ten snop światła i to już było nowością. I drugie, wtedy, kiedy ta książka powstała, uważano, że na Marsie jest cywilizacja. To były te czasy, kiedy niewiele wcześniej wykryto kanały na Marsie, które później okazały się złudzeniem optycznym, ale to było wiele, wiele lat później. I wierzono, że jest albo była cywilizacja na Marsie, która stworzyła całą ogromną sieć kanałów.
Nietypowe jednak było przedstawienie Marsjan, czy może szerzej kosmitów, nie jako długo wyczekiwanych przyjaciół, ale jako agresorów.
To był też świat, który już dążył do wojny światowej, więc jakby też trochę podobna sytuacja. Pewne obawy, które on w tej książce pokazał, oczywiście w kostiumie kosmicznym. Było to dobrze napisane, dobrze zrobione. I książka stała się od razu przebojem. Zresztą w latach 30. jedna z wytwórni amerykańskich kupiła prawa do książki, aby przenieść ją na ekran, a jednym z przymierzanych reżyserów, mimo że to był film amerykański, był Brytyjczyk, który nawet wtedy bardzo chciał nakręcić, ale był mało znany i do tego nie doszło. To był Alfred Hitchcock.
Oto jest pytanie, jak wyglądałaby Wojna Światów widziana oczyma mistrza thrillerów. Ale chociaż do tej ekranizacji nie doszło, to później powstały, z tego co wiem, dwie.
Tak, w 1951 roku węgierski producent George Pal nakręcił Wojnę Światów, bo po prostu znalazł scenariusz w wytwórni, ten, który już był gotowy, nakręcił film, nowe czasy ze świetnymi efektami specjalnymi. No i po latach weszła ta nowa wersja nakręcona przez Spielberga, uwspółcześniona z nowoczesnymi efektami specjalnymi. Ale powiem szczerze, że na przykład nie te wielkie efekty specjalne przerażały. Na mnie osobiście największe wrażenie zrobił kapitalny pomysł pokazujący następstwa klęski ludzi w zderzeniu z Marsjanami. Jest taki przejazd kolejowy, zamykają się barierki, jest sygnał dźwiękowy, ostrzegający przed przejeżdżającym pociągiem. Fala uciekinierów staje, czekając na pociąg, i pędzi ten rozpędzony pociąg, w którym wszystkie wagony płoną takim żywym, ogromnym ogniem. Widać, że nikt w środku nie ocalał. To był kapitalny pomysł pokazujący w takim świetnym skrócie grozę, tragedię ludzi, którzy zetknęli się z Marsjanami.
Ale właśnie najbardziej działa na wyobraźnię to, co niewidoczne.
Tak, tego niestety nie wiedzą często twórcy horrorów, którzy za dużo chcą pokazać, bo najlepsze są właśnie takie sceny, które pozostawiają dużo naszej wyobraźni. I tu wracamy do tej audycji, bo tak na dobrą sprawę twórcy audycji dali tylko pewne takie podłoże. A co z tym się stało? o tym decydowały umysły ludzi, którzy słuchali. Ich obawy, ich lęki.
Next day, the dawn was a brilliant fiery red, and I wandered through the weird and lurid landscape of another planet. For the vegetation which gives Mars its red appearance had taken root on Earth. As man had succumbed to the Martians, so our land now succumbed to the red weed.
Wróćmy jednak na zakończenie do słuchowiska Orsona Wellesa. To, co wydarzyło się po emisji audycji, przerosło chyba wyobrażenie autora. Wydaje mi się, że jego zamierzeniem nie było oszukiwanie ludzi, sianie paniki.
O ile w zamyśle, tak możemy przypuszczać, było coś w rodzaju horroru czy thrillera, w jakimś sensie science fiction. Okazało się, że jest traktowane jako taka sytuacja terminalna, gdzie trzeba wybierać na przykład, czy ratować bliskich, czy ratować siebie i tak dalej. W pewnym sensie wymknęło się to spod kontroli. To jest też zawsze takie pytanie, czy organizując jakiś eksperyment mamy prawo ludzi narażać na wstrząsające w sumie przeżycie i być może na czynności, które narażą ich życie. Ciekawi mnie, czy ten wątek w ogóle był brany pod uwagę. Znaczy pewnie nie przewidywali skali reakcji, ale czy...
W ogóle zakładali, że ktokolwiek tak, da się oszukać.
Da się oszukać i co pomyśli potem, jak okaże się, że się dało oszukać.
No tak, ale co ze swobodą wypowiedzi?
Ja nie mówię tego z pozycji cenzora, żeby zabraniać, tylko chodzi o to, żeby włączyć w projekt takiej audycji w ewentualne koszta i zyski. No, takie proste pytanie, co się stanie potem?
Proszę zauważyć, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie takich przedsięwzięć artystycznych, bo to jednak w dalszym ciągu, mimo że rozpatrujemy to trochę z innej strony, jest przedsięwzięcie artystyczne. Wydaje mi się, że to myślenie o tym, co będzie potem, w ogóle powinno być obecne ciągle w mediach. A mam wrażenie, że jest jednak w dużej mierze tak, że ważne jest tu i teraz. Podamy te informacje, bo będziemy pierwsi. A co się z tą informacją będzie działo później, co będzie się działo z ludźmi, których dotyczy ta informacja, to już jest gdzieś tam na planie, dobrze jeśli na planie drugim, ale często jest to na ostatnim miejscu rozpatrywane przez dziennikarzy i redakcje.
Tu trzeba zadać sobie pytanie, kto na tym może zyskać. Myśmy trochę się poprzyczepiali do tej audycji i do tych wątpliwych skutków, ale może przyjrzyjmy się temu, co zyskali słuchacze. Na pewno zyskali takie poczucie, że nie należy zawsze tak bezgranicznie wierzyć mediom i informacji należy poszukiwać z różnych źródeł. To była jakaś tam lekcja, oczywiście z dużym kosztem, której chyba wszyscy jakoś tam doświadczyli, bo my dzisiaj o tym rozmawiamy, proszę zobaczyć, ile lat minęło i to jest ten zysk, który wyniknął z tej audycji. Gdzieś daleko stąd, kilkadziesiąt lat później, ktoś słuchając radia zastanawia się nad tym, czy wierzyć mediom i czy ufać w to, co się słyszy i w to, co się widzi. To jest zysk z tej audycji.
A należy wierzyć mediom?
Mediom wielu można wierzyć, ale jednemu chyba nie.